polityczne.
Dużo mówi się o pomyśle na ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Poza tym obrona terytorialna, pierwszy punkt informacyjny, otwarty w Białymstoku. Mariusz Rytel. Zapraszam na Gry Polityczne. Gry Polityczne. A w studiu senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości. Witam panie senatorze.
Kłaniam się, witam państwa, witam pana redaktora.
I poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Witam
dzień dobry panie pośle.
Witam słuchaczy.
Panowie, co wy pomyśleliście, kiedy usłyszeliście ten wywiad, a później jego konsekwencje, czyli publicystykę całą i te wszystkie informacje o pomyśle prezesa Jarosława Kaczyńskiego na ograniczenie kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast?
Panie redaktorze, proszę pamiętać, że to jest w naszym programie, o tym mówiliśmy od wielu lat. Myślę, że to jest dobra propozycja.
Ja to jest też w programie Nowoczesnej, ale oni jakoś
popieram,
tak zupełnie inaczej patrzą
jest
na ten pomysł.
Czemuś, co my proponujemy. Oczywiście myślę, że to jest dobra propozycja, bo to w dużej mierze uzdrowi sytuację, szczególnie w tych mniejszych miasteczkach, w tych mniejszych gminach. Natomiast proszę też brać pod uwagę tą sytuację, która jest w Białymstoku. No przecież pierwsza kadencja obecnego prezydenta no była w jakiś sposób wykorzystana. To były potężne pieniądze, środki unijne, jak i również prezydent Rutkowski przyszedł na przygotowane wcześniej inwestycje, bo przygotowanie inwestycji trwa przecież wiele, wiele lat. Poprzednicy mu to przygotowali, więc tylko mógł realizować i wydawać pieniążki, które były. Natomiast druga kadencja, no niewiele, a trzecia w ogóle nic się nie dzieje w naszym mieście, więc...
Prezydent mówi, że przygotował najwyższy w historii budżet, ponad 2 miliardy złotych
po dwóch, trzech kadencjach,
na wydatki.
Po dwóch, trzech kadencjach, panie... A jakie jest zadłużenie? Po dwóch, trzech kadencjach, panie redaktorze, to oczywiście to jest naturalne, że ludzie się wypalają, ale też trzeba powiedzieć wyraźnie, że w wielu gminach ta praca przebiega też w oparciu o różne takie środowiska, że tak powiem, zbliżone do wójtów, burmistrzów i na pewno taka sytuacja uzdrowi to, co jest obecnie w samorządach, ale trzeba też zaznaczyć, że są burmistrzowie, są wójtowie, którzy pracują bardzo dobrze na rzecz społeczności, ale niestety ich wiele nie mamy w naszym kraju.
Pan poseł Baszko, co pan na to?
No, to co proponuje Prawo Sprawiedliwość, jeżeli chodzi o dwukadencyjność przede wszystkim, tutaj mamy bardzo wielkie zaniepokojenie, ponieważ samorządna Polska sprawdziła się, a tym bardziej przede wszystkim, że reforma samorządowa w 91 roku pokazała, że jednak gminy, miasteczka, miasta, one potrafiły się sprawdzić. I ci ludzie, którzy pełnią funkcję, to jednak naród w głosowaniu weryfikuje co 4 lata i daje dalej mandat zaufania do zarządzania, czy nie. I tutaj ja jestem bardzo zaniepokojony, że a tym bardziej, że słyszymy, że ma być to wstecz dwie kadencje.
Tak, czyli jeżeli coś...
To jest taka forma...
Już ponad dwie kadencje pracuje jako wójt, burmistrz czy prezydent, to nie będzie mógł startować.
Pozbawienia tych samorządowców, czy prezydentów, czy burmistrzów, wójtów, którzy są wybierani przez społeczeństwo z ustawą wstecz. To jest nieetyczne i nie można tego w ogóle robić. Jednak dać szansę każdemu, niech ma prawo startować. Weryfikacja, wyborcy pokazują w wyborach, na kogo głosują, ile głosów dostaje i przez 4 lata zawsze weryfikuję. Jestem zawsze za tą demokracją i taką należy promować.
Ale z drugiej strony kadencja prezydenta jest ograniczona, na przykład prezydenta kraju.
Ja pamiętam przed tworzeniem się w ogóle nowego ustroju społeczno-politycznego, gospodarczego po 90 roku, to też tam przecież też były zapowiedzi, przecież, że dwie kadencje, wójt, czy burmistrz, czy tam starosta, no ale to jednak nie weszło w życie. Widać, że w samorządzie, no jak dobry wójt, dobry burmistrz, społeczeństwo wielkie zaufanie. Widać, zweryfikowany jest bardzo dobrze w głosowaniu na następną kadencję, przyjmuje pałeczkę. No to dlaczego pozbawiamy go, żeby on nie mógł pełnić tej funkcji. No, ale co ma dalej być?
Pan senator Dobrzyński powiedział, że nie ma ich tak wielu, pewnie powiedzą, dla dobra Polski. Trudno, odchodzimy, dziękujemy.
Ale tutaj ja wrócę tylko do naszych tutaj, nawet i miasta Białystok. No przecież też pan senator dokładnie wie, że często spotykamy się w różnymi środowiskach, które przyjeżdżają do Białegostoku, a którzy nie byli 7 lat temu czy 8, mówią, że to diametralny skok, jeżeli chodzi o Białystok, że bardzo ładnie im się podoba się w Białymstoku. I to odczucie ja przekazuję, bo to faktycznie różne osobowości, nawet którzy i PSL-u czy Platformy Nowoczesnej nie lubią, czy czegoś jeszcze nie lubią, ale mówią, rzeczywiście Białystok się zmienił.
Trzeba zobaczyć.
A nasze gminy, to na przykład, osądzić. Jeżeli mamy w Korycinie takiego wójta jak Mirosław Lech, czy w Zbójnej Zenon Białobrzeski.
No to panie pośle, pan wymienił tylko dwóch, pan redaktor, jednego. Ale przecież mamy tych wójtów, burmistrzów o wiele więcej.
Ale
na pewno, wójt był bardzo niepozytywny.
No, panie, ale na całe 6 wyborcy pośle, odsunęli.
Ja pana rozumiem, na pewno jest wielu wójtów, burmistrzów, których praca jest oceniana pozytywnie. Tylko że pamiętajmy, że w zdecydowanej większości, już nie będę tutaj mówił o korupcji, tej sytuacji takiej nagannej, ale wiele jest nieprawidłowości i taka ustawa, ona nie jest groźna. Dwie kadencje, ja uważam, że można byłoby rozważyć też, to podobnie chyba jest we Francji, o ile dobrze pamiętam, gdzie można byłoby te kadencje wydłużyć na przykład do 5 lat i te dwie kadencje, 10 lat, to jest naprawdę bardzo dużo, można dużo dobrego zrobić. Natomiast jestem przekonany, że ci, którzy nie będą mogli startować ze względu na kadencyjność, mogą pójść przecież do rad gmin, do rad miejskich, do sejmiku województwa podlaskiego i tam będą się sprawdzać.
Więc no, ale to na przykład tak, trzeba by było zlikwidować te jednomandatowe okręgi wyborcze w tych samorządach poniżej 20 tysięcy mieszkańców.
Tak. Posłowie, panie redaktorze, są w jednomandatowych okręgach. My jesteśmy senatorowie, my po prostu mamy z tym do czynienia z kadencji na kadencję, więc dla nas to nie jest tam jakieś nowum.
Pan senator sprytnie odesłał tych wszystkich, którzy nie będą mogli już startować do rad. Właśnie pan odesłał do rad gmin, do ewentualnie do sejmiku, ale panowie, a co będzie, jak oni przyjdą do liderów partii, kiedy będzie okres ustalania list wyborczych i powiedzą, ja jestem dobry, ja bym chciał być za senatora Dobrzyńskiego, chciał być za posła Baszkę.
I tak na pewno, panie redaktorze, w naszym kraju będzie, w województwie podlaskim też. Oczywiście mamy bardzo dobrych burmistrzów też, na przykład pan Andrzej Duda z Kolna. Jestem przekonany, że będzie startował z list poselskich. Oczywiście ci ludzie też zasilą swoim doświadczeniem i swoją osobą listy poselskie. Tak na pewno się stanie. To jest jakby naturalne.
Będzie bałagan w partii, Rwetes się podniesie i wtedy będzie też kłopot w kraju.
Ale mamy przywódców partyjnych, którzy, panie pośle, na pewno sytuację jakoś tam będą się stale opanować.
Widzę, że jednak wymienił pan, mówił, że mało jest dobrych, ale wymienia pan na dobrych.
Oczywiście, że tak.
Duda też jest bardzo dobrym samorządowcem. I wiemy, że naprawdę samorządowcy, jeżeli samorządowy, swój burmistrz nie sprawdza się, 4 lata, trudno, ale musi być jeszcze rada mądra. Ale przede wszystkim mandatu zaufania. Wybory weryfikują wójta, burmistrza, prezydenta. I koniec. Dajmy szansę w ten sposób, ale jeszcze, co niebezpieczne, do tyłu nie można bronić, bo chociaż jak już mamy wprowadzać. Bardzo dobry pomysł, że 5 lat.
To jest dobre,
ponieważ może ona jest krótka. 4 lata, żeby inwestycje jakieś prowadzić w większej gminie.
Przygotować
dokumenty. Tak, dokumenty, wszystko, ubiegać się o środki. To są lata, 3, prawie 4. Dopiero na końcu kadencji to widać tą jego pracę. Ale nie ma zgody Polskiego Stronnictwa Ludowego, żeby cofnąć się do tyłu o 2 kadencje. To nie, w ogóle nieetyczne. Na 2 kadencje możemy rozmawiać. I jeszcze z tym pomysł naprawdę, bo u nas też w klubie to o tym rozmawiano i prowadzimy rozmowy, żeby o rok zwiększyć kadencję.
Panie pośle, no, pan prezes Kaczyński wyraźnie powiedział w różnego rodzaju wywiadach, że tą ustawę, jeżeli ona zostanie uchwalona, a wszystko na to wskazuje, będzie badał Trybunał Konstytucyjny. Więc jeżeli będą zapisy, które są niezgodne z naszym prawem, to oczywiście Trybunał zwróci na to uwagę. Więc ja tutaj byłbym spokojny, jeśli chodzi o tę stronę taką formalno-prawną.
Pan marszałek Senatu Stanisław Karczewski wspominał o tym, że może jednak nie będzie tego wymogu, że to prawo działa wstecz i jakby zaliczamy do tych wyborów te wszystkie kadencje, które się odbyły, ale tu ciągle potrzebujemy dyskusji, panowie. A czy jest szansa na to, żeby dyskutować inaczej niż tylko we wzajemnych oskarżeniach, bo zaraz się podniosą głosy, już się podnoszą, że na przykład PiS to robi, bo nie ma w dużych miastach swoich prezydentów i w związku z tym... Ma
te wyliczenia, które są prowadzone przez PiS, wyraźnie widać, że jest zamach na samorządność. W ten sposób takiego zamachu, proszę to nie iść to takim zamachem, ponieważ to są naprawdę, podkreślam, osoby, które wybrane zostały przez społeczeństwo. I dajmy ten mandat. My też mówienie, że rządu nie uznaje. Polskie Stronnictwo Ludowe od razu od początku uznaje rząd i nigdy nie powiedział, że to nielegalny rząd, czy coś on ten
kto
rząd...
Kto mówił, że
tak, i to jest to legalność, trzeba zawsze przekazywać. Ja, żebym nie być gołosłownym, to nie może być. Zresztą my widzimy na niektórych samorządowców, czy wójtów, czy starostów, no to przede wszystkim widzimy, że politykę bardzo niebezpieczną, niektórzy świeży, którzy wchodzą. Ci, co doświadczenie mają, bardzo w samorządzie, co byli, czy radnym, czy ten, ale który nie był nigdzie w samorządzie, ten... Widzimy, są przypadki niepokojące nawet w samorządach. I po jednej kadencji wtedy może bezpośrednie wybory i na starostę trzeba wybierać.
Panie pośle, bo oczywiście może to rozwalić, a jestem za tym.
A może natomiast, zlikwidować w ogóle te
powiaty. Panie pośle, pan doskonale wie, że są obszary, czy też tereny w naszym kraju, w naszym województwie, gdzie dana partia ma, no, że tak powiem, szczególne poparcie i jestem przekonany, że to poparcie nadal zostanie. Natomiast czy to będzie z jakiejś partii jeden czy drugi, to tak naprawdę to nie ma znaczenia. To już wchodzi osoba nowa, osoba, która chce coś zrobić, osoba, która wie, że będzie najdłużej dwie kadencje i będzie robiła wszystko, żeby po sobie zostawić coś dobrego. Więc to działa w różne strony. Tu nie chodzi o to, że gdzieś tam PiS chce coś tam ugrać czy wygrać. Po prostu o tym partie mówiły no, wiele wcześniej. Takie sygnały się pojawiały i w PSL-u, i w Platformie, no, jak pan redaktor mówił, Nowoczesny. Tylko, że bardzo często jest tak, to co PiS proponuje, to bez względu na to, czy to jest dobre, czy to jest złe, wszystkie partie opozycyjne są przeciw.
To jest dobra propozycja.
Panie
pośle, no to jak już mówiłem, Trybunał Konstytucyjny to oceni, natomiast na razie to jest propozycja. Oczywiście wszystkie partie polityczne będą o tym dyskutować.
No i to już w tym tygodniu, kiedy rozpocznie się posiedzenie Sejmu.
Możliwie jak najszerszej zgodzie uchwalone, bo przecież to ma służyć dla nas wszystkich.
No dobrze by było, gdyby służyło. Ja tylko zastanawiam się, czy ten pomysł na przewietrzenie tych samorządów nie sprawi, że po prostu i tak w tych małych, lokalnych społecznościach Nowak nie będzie mógł startować, to...
To inne miejsce...
To Iksińskiego desygnuje
ja
i będzie...
Ja z panem się zgadzam, panie,
będzie
proszę, bardzo
jego
często
poparcie.
Tak będzie. Bardzo często tak będzie, tylko że czy Iksiński później będzie słuchał Nowaka, to jest jakby inna sytuacja. No, każdy pracuje na siebie.
Ale weryfikowanie wójtów, burmistrzów, prezydent społeczeństwa weryfikuje w wyborach. My nie możemy politycznie im narzucić dwie kadencje wstecz i nic się nie stało się. Trybunał Konstytucyjny? Po co do Trybunału Konstytucyjnego? To każdy przeciętny obywatel wie, że prawo wstecznie powinno działać.
Panie pośle, czy 10,
po co to idziemy?
Czy 10 lat to jest mało rządzenie, jeżeli dwie kadencje byłyby? Na przykład gdyby...
Ale zaczynamy. Myślę, że wprowadzamy 2018 rok, idziemy w tym kierunku i na pewno nie będzie buntu społeczności, jeżeli co do reformy samorządowej. Bo jeżeli chodzi o reformy, o wybory... Tak jak mówimy, przecież gminy sprawdziły się, miasta sprawdziły się.
No powiaty tak
powiaty
sobie.
Powiaty w miarę, ale bez pieniędzy one są praktycznie, bo za dużo tam czasami różnie starostowie z siebie wychodzą, że nie dadzą, nie mają środków finansowych. Ale jeżeli nawet reformę samorządową z wyborczą wziąć, sprowadzić, to należałoby i o gminach różnie spojrzeć, o podziale gmin. I jak żeby powiatok nie miał, kompetencje gminy silne muszą wziąć. To już od lata też była dyskusja i w tym kierunku możemy, idźmy to z 5-4 lata, ale tą pracę trzeba prowadzić 4-5-6 lat w reformie samorządowej. Pan senator dokładnie o tym
oczywiście
wie.
Oczywiście. Proszę pamiętać, że tu nie tylko się mówi o tej kandydacji, ale o przejrzystości wyborów, o przezroczystych urnach. Tam wiele jest tych zapisów i propozycji, które poprawią uczciwość przeprowadzania wyborów.
No, bo tak naprawdę, panie redaktorze,
to jest jakby najważniejsze, aby ludzie, ci, którzy idą do wyborów, żeby byli przekonani, że ten głos...
A nie zmiana granic okręgów wyborczych, panie senatorze?
W epoce. I w ogrodniczko już wierownie palili, nie liczyli głosy. Skończyły się tamte czasy dawno.
Przed nami, panie redaktorze, były zmiany w okręgach wyborczych, były zmiany w granicach. Tutaj przypomnę, że podporządkowywano pod niektórych senatorów i polityków SLD okręgi wyborcze, jeśli chodzi o okręg Hajnówka, Bielsko-Podlaski.
Nawiązuje pan do tego, co ostatnio pisał chociażby w Kurierze Porannym senator Cimoszewicz, tak?
Tutaj trudno z jego tymi wywodami się zgodzić i nie wiem, dlaczego jest taki sfrustrowany. Natomiast tu w chwili obecnej nie mówi się o jakichś tam zmianach, jeśli chodzi o obszary i okręgi wyborcze. Ja oceniam optymalne i takie, jakie są, mogą oczywiście pozostać, ale bardzo możliwe, że mogą być propozycje, bo jak pan zwrócił uwagę na te mapy różnego rodzaju, no to tam są takie wykrojenia, które...
No są, no chociażby nawet w wyborach do Senatu, okręg Suwalsko-Łomżyński, dwa miasta, które nie mają ze sobą praktycznie nic wspólnego.
Tak.
Albo na przykład okręg całkiem nam bliski, bo województwo podlaskie jest jednym okręgiem w wyborach do Sejmu, ale mamy przecież po sąsiedzku okręg Ostrołęcko-Siedlecki, no tamci to już w ogóle nie mają nic wspólnego ze sobą. A wybierają swoich
tutaj
własnych
też
posłów.
Też można rozważać, czy te okręgi, czy te granice należałoby przywrócić, czy zmienić. No ale to ja zakładam, że to będą propozycje kosmetyczne, a nie na zasadzie takiej, że to będzie się burzyło.
Żeby tylko prawo też nie działało. Ja jestem z tego
optymistą.
Ja wiem, że pan senator będzie o to dbał, żeby jednak przejrzeć coś tego.
A nie boicie się tego, tutaj zwracam się do pana posła, do pana senatora Dobrzyńskiego z Prawa i Sprawiedliwości, że i ordynacja wyborcza, i reformy, które nam się szykują, jednocześnie tak naprawdę służby zdrowia i edukacji, i to wszystko, co się dzieje, co proponuje rząd, to politycznie będzie bardzo trudne do przeprowadzenia, bo nagle się okaże, że wiele grup społecznych może być niezadowolonych z tych pomysłów.
Panie redaktorze, no to bardzo różnie się nas ocenia i krytykuje. Jedni twierdzą, że my robimy za mało, ale jest wiele opinii, że robimy to za szybko, czy też pracujemy bardzo, bardzo długo. Natomiast no, my chcemy...
Bardzo późno,
my
może
chcemy,
tak.
Czy do późna, tak. My chcemy te wszystkie obietnice, które składaliśmy naszym wyborcom w kampanii wyborczej, możliwie jak najszybciej zrealizować. I stąd ten może, no nie pośpiech, tylko no taka praca, jaka być powinna. Na pewno ci, którzy reformują, więc tu w tym przypadku Partia Prawo i Sprawiedliwość będzie za to płaciła jakąś tam cenę. To jest jakby naturalne, no bo każda reforma no, powoduje to, że jedni są zadowoleni, drudzy nie. Myślę, że naród nas oceni sprawiedliwie i sądzę, że zdobędziemy ponownie zaufanie, więc te reformy, które obiecaliśmy, muszą być zrealizowane i to wymaga czasu i to wymaga na pewno pracy. Ale też jest to też w wielu przypadkach sporne i musimy te dyskusje, te rozmowy, konsultacje przeprowadzać.
Wybory samorządowe odpowiedzą na wiele pytań. Na pewno pan poseł Baszko nie boi się tych nowych sondaży, które pojawiają się dzisiaj, chociażby Ibris dla Rzeczpospolitej, Prawo i Sprawiedliwość 38 punktów procentowych, a PSL 7, chociaż w obydwu przypadkach największe wzrosty poparcia.
Jeżeli chodzi o, widać po ostatnim kryzysie sejmowym, widać kto zyskał, kto stracił, kto utrzymał tą równowagę, ale przede wszystkim Polskie Stronnictwo od początku początku powiedzieliśmy, że nie jesteśmy w totalnej opozycji, bo też możemy zaprowadzić bardzo niebezpieczny ład w kraju.
Wycofaliście się z Kukizem.
Ale jeżeli też te rozpędzone Prawo i Sprawiedliwość różnymi tymi ustawami, które są nieprzygotowane, też są bardzo skrajne. To jest bardzo niebezpieczne. I dlatego między innymi mamy w terenie ludzi, którzy naprawdę obawiają się, że jednak pewne reformy trzeba przekonsultować. Tych konsultacji nie ma. I to bardzo niebezpieczne. Już o reformie oświatowej to widzimy przecież mówione, że nic nie stanie, wszystko w porządku, że nie będzie o dobro ucznia, będzie to dbane dobre dla rodzica, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że reformy pewne, a w szczególności edukacyjną, jakie my społeczeństwo chcemy wychować, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, nie tylko przez konsultacje jednej strony, ale to trzeba nie patrzeć, czy to jest z partii tej, czy z drugiej, czy PSL, czy PO, czy PiS, czy Nowoczesna, czy SLD, ale to jest o dobro narodu. I tutaj przede wszystkim tutaj musimy w tym kierunku iść. I starajmy się też wsłuchiwać, a wrócąc do samorządu. Jeżeli chcemy zdobyć prezydenta, czy wójta, czy burmistrza, to trzeba dobrego kandydata wystawić. Niech z zaufaniem niech będzie, że mieszkańcy oddają mu klucz od swojego mieszkania i mają zaufanie, że nic on nie nabroi, a więc może jeszcze coś dobrego jeszcze zrobić.
No ale teraz też takie zaufanie trzeba takie wystawić dobrego kandydata. Bardzo byśmy chcieli, żeby on był właśnie taki.
I nie trzeba patrzeć i nie trzeba majstrować
przy ordynacji wyborczej.
Przy ordynacji wyborczej, tak.
Tu nikt, panie pośle, nie majstruje. Po prostu jeszcze mamy 2 lata do wyborów samorządowych.
Jest to
wystarczający czas, aby o tym dyskutować. To nie jest na zasadzie, jak to robiła Platforma Obywatelska, że zmienia coś przed samymi wyborami. Natomiast pan tutaj mówił o niebezpieczeństwie, panie pośle, panie redaktorze. Niebezpieczne było to, co część opozycji, nie wiem jak to nazwać, wyrabiała, czy też prezentowała sobą, blokując fotel marszałka, blokując mównicę, to było naprawdę bardzo niebezpieczne z tym, co też się działo na ulicach. Wiadomo, widać to, tutaj musi pan mi przyznać rację, panie pośle, może to akurat PSL nie brał w tym udziału nawet.
No bo tak jak wspomniałem, PSL i Kukiz 15 wycofali się.
Ale było to ewidentnie przygotowywane wcześniej. I zmierzało do tego, żeby po prostu, powiem może za mocne słowa, ale polała się krew. Pamięta pan tego mężczyznę, który się położył, udając, że jest tam jakiś
poturbowany.
Więc tak robić nie można. Widać, że to było przygotowane. I to, co, panie pośle, my jako politycy, jako parlamentarzyści, cały parlament, to, że nie mamy notowań, które by nas satysfakcjonowały, to też jest powodem tych zdarzeń, które miały miejsce. Oczywiście parlament jest miejscem sporu, tam należy się sprzeczać, się spierać, swoje przedstawiać racje, ale do blokowania mównicy, do blokowania fotela marszałka, dopuścić nie można. Przecież ja nie chciałbym, żebyśmy państwem, które w parlamencie się szarpie, gdzie się dzieją takie
ceny.
Polacy to ocenili dosyć, moim zdaniem, mądrze, weźmy, że te na przykład Nowoczesna, która w mojej ocenie zachowała się skandalicznie, straciła bardzo dużo, tym bardziej, że wyjazd ich szefa w momencie
tego
zajścia w parlamencie świadczyło o tym, że to nie jest sprawa tak ważna, że to nie jest łamanie demokracji. Po prostu chcieli sobie się zabawić naszym parlamentem i naszym krajem.
No wygląda na to, że to jest czysta polityka, ale faktycznie dobrze, że jest jakaś odrobina refleksji.
Tutaj dla słuchaczy jednak ja nie zgadzam się z tym, że weszli sobie, zajęli fotel marszałka czy mównicę.
Cała Polska to widziała, panie pośle.
Przepraszam, ale trzeba przyczyny znać. I jakim metodą marszałek posłużył się. Ten poseł, różnie my go możemy oceniać przedtem nawet.
Mówimy o pośle Szczerbie, tak?
Tak, ale jeżeli wyklucza się z posiedzenia Sejmu, moim zdaniem to był bardzo wielki błąd marszałka Sejmu. Nie powinien. Teraz są obawy, że każdemu można posła, który nie powie, mówię, dzień dobry, powie panie marszałku, to od razu może wykluczony być z posiedzenia Sejmu. Bardzo to jest niebezpieczne. Jeżeli przejrzystość tak chcecie władzy, to dopuszczajcie opozycję do różnych posiedzeń, komisji, do debat. Dopuszczajcie i rozmawiajmy o tym. Bo jednak przejrzystość tylko wtedy może być, kiedy opozycja bierze czynny też udział i odpowiada za
propozycję. Opozycja jest sfrustrowana,
ale proszę, konkretnie, o jakim dopuszczeniu pan mówi? Czy nie ma członków w komisjach różnych opozycji? Są, pełnią funkcję przewodniczących, wiceprzewodniczących, no panie pośle. Natomiast takie sytuacje, takie sceny, one byłyby moim zdaniem niemożliwe w Senacie. No to jest Izba Wyższa Parlamentu, wiadomo. My tam się staramy
trochę inaczej zachowywać niż posłowie.
Bardziej godny.
Natomiast, ale też podczas głosowań budżetowych były takie momenty.
No, próbowała trochę szarpać, ale to wszystko przebiegało dosyć, mi się wydaje, sprawnie. Natomiast, panie pośle, ustalmy jedną kwestię. Czy marszałek się pomylił, czy nie, pomijając jakby tą akurat konkretną sytuację, ma prawo wykluczyć posła i to zrobił. Gdyby pan marszałek Kuchciński wykluczał dosyć często, no to można by mu to zarzucić. Ale przecież my w telewizji i widzowie i nasi słuchacze oglądają. Przecież on jest cały czas atakowany. Cały czas Nowoczesna Platforma, szczególnie w tym się lubuje, no zachowuje się w sposób skandaliczny. We wnioskach formalnych występują i wygłaszają różnego rodzaju oświadczenia. Przecież pan najlepiej widzi, jak to jest. No, był pan marszałkiem, widział pan, jakie są obrady na Podlasiu naszego sejmiku. No, do takich scen nic się nie dochodziło. Musimy trzymać pewien poziom, musimy parlament też szanować, bo to jest coś, co jest nie pisowskie, nie Platformy czy PSL-u. To jest coś narodowego i my musimy swoimi postawami godnie
dlatego w sejmiku zawsze dopuszczało się też to, co opozycja widzi, co potrzebuje. Widzimy, że województwo podlaskie, zawsze starałem się to robić, żeby zaspokoić potrzeby, żeby ten zrównoważony rozwój województwa był. Nie patrzył przez pryzmat, że starosta to jest z PiS-u czy z innej partii. Tam też są ludzie i tam trzeba też pomagać, bo tam inwestycje bardzo potrzebne. I nie może być coś takiego, że my będziemy dyrygować, że temu damy, temu nie. Przecież każdy wie, jak podział sprzętu przeciwpożarowego dla ochotniczej straży pożarnej. To całe szczęście, że...
Ja nie każdy, panie pośle, proszę.
No w jaki sposób, jeżeli otrzymuje się z loterii nowy samochód strażacki, a gmina Nowy Dwór, która... Gmina nie ma, ma 35 lat samochód strażacki, czy w Szudziałowem ma też ponad 30 lat, czy dobrze się stało się, zabiegaliśmy się w ochotniczej straży pożarnej, że do krynek trzeba należy dodać, ale to było też decyzja tylko z samego władcy ministra i to bardzo niebezpieczne.
Którego ministra, panie pośle?
Ministerstwa Spraw Wiceministra.
Panie pośle, to może takie zapowiedzi przyszłej koalicji, jak się PSL zachowa po wyborach samorządowych?
Jeżeli chodzi o samorządzie, to...
Bo PiS już raz wygrał te wybory, ja przypomnę państwu
tak,
i panom.
Tak.
Samorządowo, ale praktycznie
ja
nie rządzi w żadnym województwie.
To wrócił do rozmowy pan senator. Żeby tak i w Sejmie funkcjonowało roztropność, mądrość radnych, jak w sejmiku w naszym województwie, to naprawdę bardzo dużo dobrego my możemy zrobić. Ja na przykład z tego miejsca chciałbym też i apelować, żeby my jako posłowie, senatorowie, żeby spotykali się z województwa podlaskiego o wspólnych tematach, rozmawiali, a nie na takiej zasadzie, że to nie wy, a my, czy coś, ktoś inny, czy ja ważniejszy. Nie. Będą społeczeństwo. Przed wyborami wszyscy deklarowaliśmy, że będziemy współpracować, będziemy spotykać się. To dobrze, że akurat dzisiaj jesteśmy tutaj z panem senatorem, no to widzę, że potrzeba zawsze do rozmowy.
Panie pośle, czy jak PiS jest teraz w opozycji do koalicji rządzącej w sejmiku, się zachowywał źle? Myśmy zawsze rozmawiali merytorycznie, zgłaszaliśmy projekty merytoryczne, dyskutowaliśmy na ten temat i to jest działalność, która powinna przyświecać też i pana kolegom z Sejmu.
No bardzo się cieszymy, że w sejmiku jest troszkę inaczej i bardziej kulturalnie.
Ale ja tylko
jak mawiał klasyk,
ja
głowa przyje się od góry, żeby wam
z posłami
nie przyszło do głowy
czy Nowoczesnej, czy Platformy, czy PiS-u, żeby razem rozmawialiśmy w Sejmie nawet. Nie unikać. Ja obserwuję przecież niektórzy posłowie z PiS-u z innych województw, bo znam ich dużo. Mówi, panie pośle, mówi po prostu, panie Mietku, nam zakazano rozmawiać z opozycją. To jest karygodne.
Nie wierzę, panie kosztem. My się spotykamy.
Ale to tutaj to i tak to trzeba promować. Tam wspomnieć dla wodza, żeby niech nie boją się, niech rozmawiają.
Dobrze.
Obrona terytorialna, o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie.
Gry polityczne.
Przypomnę, że w studiu senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości i poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego cały czas zażarta dyskusja na temat propozycji zmian w ordynacji wyborczej i ograniczenia kadencyjności wójtów, burmistrzów czy prezydentów, ale ja bym chciał na koniec naszego spotkania porozmawiać trochę o obronie terytorialnej. To jest pomysł ministra Antoniego Macierewicza i on to konsekwentnie realizuje. Był ostatnio w Białymstoku, otworzył pierwszy w Polsce punkt informacyjny dotyczący obrony terytorialnej. No i właśnie, potrzebna czy nie, senatorze?
Bardzo potrzebna, panie redaktorze. Ja uważam, że to jest bardzo ważny moment dla nas, szczególnie w tej części Polski Wschodniej, ale też dla całego kraju, bo obrona terytorialna jest niezbędna. Jest w wielu państwach bardzo takich szeroko rozwiniętych. Jest to armia, która będzie wielkim wsparciem dla tej takiej armii, że tak powiem, podstawowej, chociaż obrona terytorialna też jest jakby tutaj podstawą. Na to wiele lat czekaliśmy. Natomiast proszę pamiętać, że mamy bardzo mało wojska. Jest to wojsko tak zwane zawodowe. Nie ma poboru do zasadniczej służby zawodowej. To jest źle. Ja na przykład nie zgadzałem się z tą reformą uzawodowienia Platformy Obywatelskiej. Uważałem, że część oczywiście może
nie
być...
Nie uzawodowienia Platformy, tylko uzawodowienia wojska, a tak, chodziło o likwidację poboru po prostu.
Tak, i tutaj można było to zrobić w ten sposób, że część naszej armii, wojska jest zawodowe, a część po prostu jest ze służby zasadniczej, bo
taka gwardia narodowa w Stanach Zjednoczonych.
Bo szkolenie młodych ludzi i przysposabianie do obrony narodowej to jest, ma nie tylko wymiar militarny, ale to jest taki wymiar pozamilitarny, to jest obcowanie z ludźmi, to jest też forma wychowania, jest to niezwykle, niezwykle ważne. Ja byłem w wojsku, w wojskach rakietowych i bardzo sobie to
no to był pan
chwalę.
W formacji, która dzisiaj jest no, taką formacją, która się rozwija prężnie, no bo wszyscy, którzy walczą, walczą na odległość.
I wracając, panie redaktorze, jeszcze do tej sytuacji, którą mamy, takiej geopolitycznej, proszę brać pod uwagę, że za wschodnią granicą toczy się regularna wojna. Tam to nie jest, mimo kolejnych zawieszeń broni, tam ciągle toczą się walki, więc sytuacja na świecie jest naprawdę niebezpieczna. Dobrze, że mamy wojska amerykańskie w naszym kraju. One będą oczywiście zwiększane. Minister Macierewicz mówił o nawet w liczbie 6,5 tysiąca. Mhm. Ale panie redaktorze, jesteśmy też w strukturach NATO, tylko że pamiętajmy, my musimy mieć swoje sprawne wojsko i dopiero później liczyć na pomoc innych, dlatego że słabego inni wspierać nie będą. Jeżeli będziemy silni, będziemy warci do tego, aby nam pomagano, no to będą nam pomagać. Ja tą historyczną chwilę, ten moment utworzenia obrony terytorialnej oceniam w takiej samej, że tak powiem, kategoriach ważności, jak wojska NATO w naszym kraju.
No,
to
o tym zresztą mówił sam pan minister.
Docelowo jest to liczba około 50 tysięcy w zasadzie żołnierzy, którzy będą bardzo dobrze uzbrojeni, którzy będą też szkoleni.
Tylko ja się zastanawiam, czy te wszystkie działania, które podejmuje pan minister i które pojawiają się gdzieś tam na arenie, te wojska amerykańskie, które do nas tutaj dotarły, to tworzenie obrony terytorialnej, zaczynając od wschodu, to jest wszystko takie ostrzenie szponów z wzrokiem wbitym na wschód. Wprawdzie minister w krótkiej rozmowie, kiedy mieliśmy okazję porozmawiać złośliwie, ale celnie stwierdził, że a czy pan się spodziewa zagrożenia ze strony Szwecji czy Słowacji? No, są tam oczywiście kwestie, no, ma rację, no, ale czy to nie jest zagrożenie, panie pośle, czy to nie jest jakby eskalowanie konfliktu ze wschodem?
Na pewno to nie posłuży nam, żeby być bardziej przyjazny był wschód dla Polski. Od cały czas widzimy, że ze wschodniej granicy różne dzieją się niebezpieczne dla Polski poczynania z Moskwy. I na pewno tutaj, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo nasze, to bardzo dobrze, że jesteśmy układzie NATO, ale przede wszystkim, jak teraz wspominamy, Amerykanów mamy 2,5 tysiąca, 2 czy to 5 tysięcy, jak będzie, to będzie sukces, ale to jest uzbrojenie na bardzo wysokim poziomie. Wyszkolone wojsko na wysokim poziomie. A Wojska Obrony Terytorialnej do końca my nie wiemy tak, no mają zajmować się, mają szkolić się, mają być tu ochroną, z bezpieczeństwem przed...
Przed dywersją.
Ja bym tutaj szedł w tym kierunku, żeby obrona terytorialna, to jednak też wiemy, że tam no, do dyspozycji jest cały czas, bierze udział w szkoleniach. Tam szkolenie w obronie terytorialnej od roku to 6 lat, no może przedłużyć.
Przynajmniej 2 dni w miesiącu.
2 dni w miesiącu, no i teraz...
Za mało pańskim
zdaniem? Czasami nawet tutaj mógłbym podzielić, czy warto lepiej może zasadniczą służbę prowadzić, aniżeli było obronę terytorialną. Że to jednak zmobilizować. Albo duże podejrzenia też padają. Do czego ma służyć znowu? Pod nadzór kogo podlega? Pod ministra obrony narodowej.
To źle, panie pośle?
Ale jest dowództwo, generalicja jest jeden pion. Wszystkie powinny pod sztab generalny podlegać. I to jest bardzo ważne, bardzo niebezpieczne. I penetracja, być może. A w okresie pokoju, co mają robić?
Panie...
Może mogą być wykorzystane do celów? Nie wiem. Kiedyś wykorzystano Orwo wykorzystano do odławienia demokracji.
Te niepokoje, które się pojawiają, te komentarze, to będzie wojsko Macierewicza. Tak?
Jestem, panie pośle, naprawdę zdziwiony pańskim takim stwierdzeniem. No, porównywanie wojsk obrony terytorialnej do Ormo...
Nie porównuję, tylko że jak Ormo zachowa, też mówiono, że to jest potrzebne w skład obrony terytorialnej.
Proszę nie porównywać, proszę nie porównywać komunistycznego rządu.
Ale i dlatego błędów nie róbmy.
Państwa, a jaki to błąd?
Żeby państwa, było, a klarownie jest pokazane, co mają być?
Przecież ustawa jasno mówi.
Nie, ona do końca, ona mówi, ale na przykład taki w obronie terytorialnej w bloku, no Antoniukowski będzie przechwycony i on musi wiedzieć, kto mieszka, kto zwolnił lokal, kto przybywa. No i teraz zastanówmy się, o czemu o tym społeczeństwu tego nie mówimy? Ale... To co? Może nazwa się zmieniła się do obrona terytorialna, to czy będzie pan minister Macierewicz, czy to będzie minister Dobrzyński, to, czy inny, to musi być służyć dla państwa. Cele jasno określone i tego się trzymać. Muszą oni wykorzystani być do tego.
Panie pośle, oczywiście cele określa dokładnie i nabór ustawa. Ja nie zakładam, że pan jej czytał, panie pośle, no ale to się ciśnie samo. Natomiast nie można porównywać, panie pośle, władzy narzuconej przez sowiecką Rosję i wprowadzonej służb tych policji, przepraszam, milicji i ORMO.
Ja chcę, żeby tak nie było.
Gwarantuję panu, że
proszę,
nie będzie.
Proszę, żeby mnie nie wkładać, że ja tak porównuję.
Panie
tak
pośle,
odnoszę się, nie porównuję.
Panie pośle, do państwa demokratycznego i demokratycznych struktur. Przecież my tego nie robimy, panie pośle, dla PiS-u, bo my nie będziemy wiecznie rządzić. Po naszych rządach będą kolejne i dowódcy, chyba że pan nam tego życzy, za co dziękuję. I dowódcy, panie pośle, będą pod rozkazami różnych cywilnych ministrów. Pan mówi, że podległość. No jest za to odpowiedzialny generał za obronę terytorialną i całe wojsko polskie jest pod egidą czy pod nadzorem ministra obrony narodowej. Panie pośle, to nie jest jakiś wyjątek. Tak samo będzie tutaj. Tą funkcję główną sprawuje prezydent naszego państwa. Jest to bardzo dobry pomysł, a jeśli chodzi o obronę terytorialną, o samą tą nazwę, panie redaktorze, szanowni państwo, słuchacze, no przecież to było, jest to odzew na tak zwanych zielonych ludzików. Przecież pamiętajmy, że to stąd będą młodzi ludzie przeszkoleni i będą tego pilnować. To oni będą znali swój teren, to oni będą wiedzieć, kto się zjawił, jakiś, który jest podejrzany. Pamiętajmy o tym zagrożeniu tych zielonych ludzików, ale pamiętajmy też o zagrożeniu terrorystycznym. My naprawdę musimy się do tego przygotować, bo wcześniej czy później no będą u nas takie zdarzenia. My nie możemy tak sobie bezpieczeństwo państwa lekceważyć. Tym bardziej, że bardzo wiele sam nabór wskazuje, bardzo wiele osób młodych do tego się garnie, więc widać u ludzi młodych miłość do ojczyzny, widać u ludzi młodych chęć szkolenia. Jest bardzo dużo tego typu organizacji.
Według ostatnich meldunków ponad 1000 osób ochotników do obrony terytorialnej mamy w Białymstoku i w okręgu pierwszej podlaskiej brygady.
Jeżeli chodzi o miłość do ojczyzny i niesienie pomocy ojczyźnie, jest trend i widać, że dobrze, że stało się, że od kilku lat cały czas młodzi chcą dbać o bezpieczeństwo. Powstały szkoły mundurowe. Nie bez kozery, zapotrzebowanie było, ale też i potrzeba. Ale jeżeli my dwa razy w miesiącu szkolenie, a zielony ludzik wyląduje wysokiej klasy, który specjalista, który on dużo wiedzy i wyposażony, ten z obrony terytorialnej to tylko może powiadomić.
Herkules kontra Plures. Może tak myśli minister.
Wyszkolone wojsko, mocno
panie
być wojsko panie, szkolne. Musi być.
Panie pośle, na pewno przysposobienie obronne powinno być wprowadzone, bo tego młodzież potrzebuje. Natomiast w naszych szkołach. Natomiast proszę pamiętać, że to wojsko będzie naprawdę nowocześnie uzbrojone i to wojsko, jak pan mówi, 2 dni, to jest minimum 2 dni. Jeżeli ktoś będzie chciał się szkolić 4-6 dni, czy tam nawet więcej i będzie miał na to czas, to po prostu taka możliwość istnieje, bo na naradzie, na komisjach obrony narodowej, której jestem członkiem, te tematy były poruszane. To jest minimum 2 dni jest to ten okres minimalny do szkolenia i to jest jakby obowiązek. Natomiast szkolić się można oczywiście w szerszym zakresie i poświęcając wiele czasu, więc te możliwości są dla ludzi.
Do szkolenia, to od tego są specjaliści, którzy są dowódcami, to są dowódcy, oficerowie liniowi, którzy dokładnie wiedzą, jak trzeba szkolić. I jak mamy szkolić, to nie może być, że jedna grupa, część przyjedzie, czy nie przyjedzie, to musi być zdecydowane. To w formie rezerwy to można tak nazwać, że szkolenie...
Rezerwiści mogą przyjść.
Że jednak przypomnienie, obsługa bronią, jak zachować...
W Białymstoku są, bo to jest część, panie pośle, osób, przecież pan minister Macierewicz w Białymstoku przedstawił. Część jest rezerwistów z tych służb, z tych wojsk czynnych, zasadniczej służby wojskowej, część jest zawodowych. Oczywiście to będzie w oparciu o tych żołnierzy, którzy
nadzór będzie prowadzony przez oficerów zawodowych.
Ja jednego obawiam się, że ci młodzi uwierzą, że wszyscy generalami zostaną, to po 6 latach zobaczymy, jakie nastawienie będzie. Cykliczne musi być bardzo dobre szkolenie, muszą uczestniczyć i nie za wielkie, znaczy, no są motywem, że środki finansowe. Tam nie są takie duże tam środki finansowe, ale jednak do 2019 roku trzeba też powiedzieć, że ile? To 3 miliardy 600.
To nie jest duża kwota, ale teraz popatrzeć,
do czego mamy służyć. Z punktu
widzenia bezpieczeństwa naszego.
Zaniechaliśmy obronę cywilną, wiadomo sprawa, to winy wszystkich rządów są. Jedyna formacja, która jest w terenie, to jest ochotnicze straże pożarne, też skok na straże pożarne, żeby pozbawić ich środków finansowych, wyposażenia, nie kupować nowych samochodów. W następnym budżecie nie będzie zakupu nowych bojowych samochodów. Będą tylko używane do mobilu, będą im dawane. No to słuchajcie, to jeżeli strażacy niosą pomoc wszędzie, każdemu i zastępują obronę cywilną, to też trzeba też uważać, żeby coś, co wypracowane, to trzeba je kontynuować. Jeżeli chodzi o obronę terytorialną, ja tylko jednego zawsze podkreślam. Struktura musi być przejrzysta, że dowództwo, sztab generalny odpowiada. Minister praktycznie nie powinien wtrącać się, gdzie mają czołgi być, bo mają stać w Żaganiu, czy mają stać najlepiej, żeby były, nie wiem, na Śląsku jeszcze gdzieś.
Mam bardzo mało czasu, więc ja tylko chcę króciutko.
To prawda, żałuję, że musimy kończyć.
Można było to jeszcze rozszerzyć, to o czym pan mówił i to skomentować, pan poseł, ale panie pośle, tam są zapisy też, że współpraca Wojsk Obrony Terytorialnej współpracuje ściśle z ochotniczymi strażami pożarnymi.
Ostatni zapis wprowadzony został.
I o to, panie pośle, będzie nawet się opierać, więc ta współpraca, ona będzie na różnych płaszczyznach. Powiem panu więcej, że obecny szef Ochotniczych Straży Pożarnych bardzo ściśle współpracuje z dowódcą Wojsk Obrony Terytorialnej na terenie województwa podlaskiego, więc ta współpraca już występuje, bo przecież te środowiska doskonale znają i teren, i doskonale znają różnego rodzaju zagrożenia, ale też będzie to pomoc.
I w polu rażenia są, tak.
Oczywiście, i to będzie również pomoc tych wojsk w przypadku klęsk żywiołowych, czy też wykorzystania.
A że o bezpieczeństwo wojska, to trzeba dbać? Nie ma takich strategów, kto powie, że nie będziemy dbać o bezpieczeństwo. Trzeba dbać o bezpieczeństwo.
Ja myślę, że tutaj w tym przypadku, panie redaktorze, sporu politycznego, czy też wśród formacjach politycznych nie powinno występować, bo to jest nasz wspólny interes.
Diabeł tkwi w szczegółach. Senator Jan Dobrzyński z Prawa i Sprawiedliwości, poseł Mieczysław Baszko z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo panom dziękuję za to spotkanie, państwu za uwagę.
Dziękuję
to były
bardzo.
Gry polityczne. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.